serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie. Musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania?
Wasilewska. Czas na reportaż. Chciałabym dzisiaj Państwa zabrać na spacer do Visual Parku nad Jezioro Strzeszyńskie. Naszą przewodniczką będzie Katarzyna Jankowiak-Gumna, pomysłodawczyni idei Visual Parku i twórczyni ABC Galery, która również jest usytuowana nad Jeziorem Strzeszyńskim przy ulicy Koszalińskiej 15. Jak mówi Katarzyna Jankowiak-Gumna, Poznań Visual Park, zlokalizowany właśnie nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, to jedna z największych w Polsce kolekcji sztuki najnowszej eksponowanych w przestrzeni publicznej. Jedną z motywacji inspirujących założenie parku była refleksja nad zjawiskiem cywilizacji nadmiaru. To fenomen powszechnie znany, obejmujący wszystkie sfery życia człowieka XXI wieku. Już wiemy, że wszystkiego mamy za dużo. Dóbr materialnych, możliwości wyboru, informacji, wrażeń i bodźców. Znamy też konsekwencje społeczne, kulturowe, ekonomiczne i psychologiczne. Nadmiarowość skutkuje między innymi, nieco paradoksalnie, ograniczeniem wrażliwości zmysłów. Napisała we wstępie do przewodnika Poznań Visual Park Katarzyna Jankowiak-Gumna. Ten przewodnik można otrzymać nieodpłatnie w ABC Galery i wybrać się na fantastyczną wycieczkę, spacer. Pogoda sprzyja, będzie tak do końca sierpnia. Dojazd nad Jezioro Strzeszyńskie jest dogodny, nie trzeba korzystać z auta, można wsiąść w autobus i wysiąść przy kompleksie rekreacyjnym w Strzeszynku. Zapraszam na opowieść pod tytułem Wakacyjny spacer.
W naszej cierpiętniczej ojczyźnie potrzebujemy czegoś innego, a Maurycy Gomulicki daje kolor, radość, rozkosz i jeszcze na dodatek w pewnym sensie zachęca nas do tego, żebyśmy lizali, podziwiali, rozkoszowali się tym, co słodkie, bardzo długo trzymali cukierka na języku, żeby nam przenikał do krwi. No, do dodatek te cukierki są po prostu piękne. I jeszcze są faliczne, wyrastają z ziemi jak peryskopy. Trochę niepokojące jest w nich to, że nas obserwują, tak jak wszystkie kamery w centrach handlowych i w czasie naszej całej egzystencji, więc są bardzo ambiwalentne, ale zawsze słodycz jest też niebezpieczna, więc myślę, że ta praca Maurycego też to w sobie zawiera. Bardzo warto się jej przyglądać w różnych kontekstach, kiedy się do Strzeszynka przyjedzie. Warto ją też dotykać, bo jest bardzo przyjemna w dotyku, a kolory różowy, biały, niebieski są bardzo, bardzo sexy i apetyczne.
Cukiereczki są cukiereczkowe, są typowo cukierkowe, ale w tej zielonej scenerii, gdzie tu jest takie właśnie tętniące życie, no i mamy mnóstwo zieleni, bo ta zieleń tu dominuje, no to właśnie te kolorowe cukiereczki robią taki słodki punkcik.
Jestem zaskoczona wyobraźnią autora, jeśli chodzi o formę i o kolor. No i rzeczywiście umieszczenie to w takiej scenerii tutaj, na tej wielkiej przestrzeni, nadaje to jakiegoś innego wymiaru i odbiór jest troszeczkę inny. No i ładnie się wkomponuje w to całe otoczenie. Po prostu ludzie mają szansę i możliwość zobaczenia jakiejś sztuki, właśnie takiej przestrzennej, idąc na zwyczajny spacer drogą do jeziora, nagle zobaczymy cudowne rzeczy.
Maurycy Gomulicki.
Tu jest szczególna kondycja rzeczywistości. Poznań jest uprzywilejowany, bo ma takie cudowne, ukradzione rzeczywistości, kawałki raju. To nie jest lato w mieście, to nie są pełne wakacje, ale jest kawałek niesamowitej przyrody w obrębie Poznania. Przychodzą tu ludzie bardzo różni, delektują się, radują się. Wakacje w Polsce są krótkie, więc nagle pozbywamy się naszych kombinezonów astronautów, które nosimy przez większą część roku. Nagle okazuje się, że mamy ciała, nagle te ciała są oblekane w kolorowe kąpielówki. Cudowne polskie młode piersi są spinane neonowymi stanikami. Jest jakaś taka ludyczna w tym wszystkim przyjemność. Co temu towarzyszy? Gry i zabawy, pływanie. Pływanie jest doświadczeniem równie zmysłowym jak mistycznym, ale też słodycze. Słodycze to jest taka natychmiastowa satysfakcja, taki sugar rush, taki dostęp do krainy szczęścia, który trwa bardzo krótko, ale który natychmiast się dzieje. Ja nie wiem, czy jest raj, ale interesują mnie powidoki raju. No i to jest jakby trochę zrobione tutaj w tym parku wobec tych wszystkich, którzy celebrują, wobec tej festywnej dynamiki Strzeszyńskiego Parku, Strzeszyńskiego Jeziorka. A jednocześnie to jest trochę tak, że się wychowałem na bajkach i na książkach science fiction i ja myślałem, że świat będzie zaludniony przez mnogość niezwykłych form. Tak jak był zaludniony świat mojej wyobraźni, tyleż wyimaginowane indywidualnie, co podanej mi przez książki, filmy. A nagle się okazało, że ta rzeczywistość jest dużo bardziej poważna. No ja bym chciał wrzucać do niej takie niepoważne, ale ważne akcenty, czyli tutaj jest taka konfirmacja cukrowego szczęścia. Ja nie wiem, kiedy to się zaczęło. Czy to jest powstanie styczniowe i biżuteria żałobna, czarne naszyjniki, które nosiły dziewczyny, czy to jest XIX wiek, który na nas usiadł jakąś taką powagą, czy to jest ta sadza tych wszystkich nieszczęść, ale gdzieś się skondensowaliśmy w powadze. A ja myślę, że gdzieś tam taką podstawową polską konfuzją jest to, że my utożsamiamy to, co jest ważne, z tym, co jest poważne. A prawda jest taka, że to, co jest poważne, oczywiście jest ważne, bo ludzkie cierpienie, tragedia, niesprawiedliwość społeczna, to wszystko są ważne sprawy, ale jest cała masa ważnych spraw, które są totalnie niepoważne. I to jest właśnie ten moment, kiedy Adela wkłada nam do ust malinowy karmelek, kiedy pijemy malinową oranżadę, kiedy bąbelki igiełkami strzelają nam po języku, kiedy liżemy loda, kiedy zakładamy kolorowe kąpielówki, kiedy strzelamy szybko, nie myśląc, spragnionymi dłońmi w kolorową piłkę plażową, kiedy na chwilę porzucamy całą tą wiedzę, cały ten ciężar i po prostu delektujemy się tym darem życia. Wiem, że dar życia brzmi bardzo religijnie, ale myślę, że właśnie, szczególnie jako człowiek niereligijny, mogę mówić o ulotności tej chwili, tej naszej egzystencji i że jest nam tyle piękna dane. I to nie jest tylko wiosna i jej kwiaty, ale to jest też zima i skrzypiący pod stopami śnieg i to są też kropelki deszczu płynące po szybie jak w wierszach Staffa i że warto się po prostu cieszyć. I gdybyśmy nie mogli się cieszyć takimi bardzo drobnymi przejawami piękna, zjawiskowości, to w ogóle nie mielibyśmy żadnej szansy na szczęście. a mamy wielką szansę na życie i warto w tym życiu znaleźć jak najwięcej się nam uda przestrzeni na celebrację jego wspaniałości i szczęścia, tak jak możemy je znaleźć, tak jak każdy sobie lubi je utożsamić. Dla mnie kolory są synonimem witalności. Wiesz, jest jakaś taka prosta polaryzacja, czerń, szarość, cisza, absencja dźwięku, słowa, myśli, to jest śmierć. Oczywiście są takie przestrzenie melancholii, które są na granicy witalności i nieobecności, które są szalenie piękne i którymi się delektujemy, jak to Słowianie. Ale życie to jest bujność, to jest przede wszystkim zmienność, różnorodność, wspaniałość. Ja myślę, że Polacy w ogóle mają problem z różnorodnością, wiesz. To jest coś, co mnie trochę boli, że w Polsce zawsze jak coś jest trochę inne, to się spotyka ze sprzeciwem. A ja lubię jak jest inne. Niekoniecznie musi być tak inne, jak ja lubię, żeby było inne. Jak widzę pana, który na wrotkach jeździ w kowbojskim kapeluszu i czerwonej chustce na szyi, to może to nie jest moja fantazja, ale cieszy mnie, że w ogóle jest jakaś fantazja zmanifestowana. Myślę, że warto, żeby się zdarzało, żeby się działo po prostu. Generalnie jest jakiś taki moment niepewności wobec parku rzeźb, bo jak postawimy rzeźby na apel, to blisko jesteśmy cmentarza, czasem jak to wszystko jest zbyt ciasno, zbyt blisko, zbyt w szpalerze, to może tracić na ekspresji, może się zrobić monotonne. Natomiast tutaj to wszystko się ładnie rozłożyło w tej przestrzeni. Mnie się też podoba to, że jak Jerzy i Kasia wzięli tą przestrzeń, to nie próbowali tego całkowicie przerobić na jakąś swoją rzeczywistość, tylko gdzieś tam odpowiedzieli na to, czym to było zawsze. Czyli to był park rekreacyjny, który zaczął obumierać w generalnej w ogóle dekadencji późnego PRL-u. Oni myślę, że to ładnie podjęli. I te rzeźby tutaj nie próbują grać pierwszego planu, tylko są jakimś takim wdzięcznym uzupełnieniem. I myślę, że to dobrze działa. Tu rzeczywiście jest, tu jest naprawdę kilka ładnych instalacji, które myślę, że nie kolidują z pięknem jeziora, ze świergotem ptaków, z lasem, łąką.
Katarzyna Gumna.
Ja bardzo wierzę w to, co kiedyś powiedział Herbert, że połową tego, co się nazywa twórczym podejściem do życia, jest gapienie się po prostu, znaczy takie przyglądanie się światu, doświadczanie tego świata. I pomyślałam sobie, że obiekty artystyczne, rzeźby, mniejsze jakieś realizacje, posadowione w takiej naturalnej przestrzeni, one stanowią pewien rodzaj zaskoczenia, czegoś, co intryguje, co prowokuje do tego, żeby do tego podejść, pooglądać sobie i poprzez to bliżej też przyglądać się całej reszcie tego świata, który otacza te rzeźby, a następnie nas. No i w związku z tym też jest wymyślony taki i realizowany cały czas taki pomysł, żeby właśnie prowokować ludzi do takiego samodzielnego interpretowania tych prac, jak również sztuki współczesnej, no bo następnym aspektem jest to, że my cały czas troszeczkę się obawiamy, mamy dystans do sztuki współczesnej. Wydaje nam się, że ona jest hermetycznym językiem, przemawia, że jest niezrozumiała, że wnętrze muzeum to jest jakaś taka świątynia, której próg, żeby przekroczyć, to trzeba mieć jakieś super kompetencje i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem tak naprawdę sztuka współczesna jest, powinna nam być bardzo bliska, ponieważ ona opowiada o nas samych, opowiada o naszych czasach, opowiada o naszych problemach. No i po pierwsze jest tak, że jeżeli nie musimy przekraczać tego progu świątyni sztuki, galerii czy muzeum, tylko napotykamy pracę artystów współczesnych w przestrzeni publicznej, po prostu wchodzimy na nie niemalże, to dla mnie to jest taki najbardziej naturalny, bezpośredni, najprostszy i najbardziej efektywny sposób kontaktowania się ze sztuką współczesną. Zaczynaliśmy realizację tego pomysłu 3 lata temu, to wydawało mi się, ponieważ no, produkcja obiektów rzeźbiarskich jest dosyć kosztowna i czasochłonna, pracochłonna, więc wydawało mi się, że nie jesteśmy w stanie zrealizować więcej niż jeden obiekt w ciągu roku, może 2, przy sprzyjających wiatrach, a tymczasem jest już ich 10. Jeden z nich jest obiektem zastanym i on jest bardzo zabawny, śmieszny i myślę, że bardzo ładnie się wpisuje w atmosferę z Czeszynka. Jest to taka praca, której autora nie ma żadnych w poznańskich ośrodkach sportu i rekreacji, nie ma żadnej dokumentacji, ale któryś z
pracowników byłych z Czeszynka opowiedział mi taką historię, że w latach 70. tutaj się odbywał plener rzeźbiarski. Nie ma żadnej dokumentacji, jak gdyby żadnego śladu po tym, poza białą niedźwiedzicą, która stoi sobie nad stawem w Czeszynku i która została ponoć właśnie po tym plenerze. No więc ona została odrestaurowana, odmalowana, jest bardzo zabawna, no i sobie wpisuje się w nasz visual park. A prac jest już w tej chwili 10, każda z nich opowiada o czym innym, odnosi się do innego problemu. Niektóre nie odnoszą się do żadnych problemów, są po prostu ładnymi, pięknymi, intrygującymi obiektami. Już po czym pospacerować i na co się pogapić. Na elewacji motelu wisi obiekt. Jedno z pytań, które jest na tablicy z pytaniami, brzmi, dlaczego to jest obrazem. Jest to rzeczywiście jak gdyby płótno takie, na jakim maluje się obrazy, ale spod niego wystają różne przedmioty, które wydają się śmieciarskie. I to jest niesamowite, ponieważ kiedy ten obiekt został powieszony na elewacji, to jest obiekt Bartosza Kokosińskiego, artysty, który jest absolwentem Krakowskiej Akademii, obecnie mieszka w Warszawie. Kiedy on został powieszony, akurat wisi na ścianie motelu nad tarasem bistra, gdzie ludzie siadają, żeby napić się kawy. W momencie, kiedy ten obiekt został zamontowany, to on budził ogromne emocje, bo ludzie mówią, takie śmieci mają nad nami wisieć, to brzydkie jest w ogóle i po co to? Odbiór na początku był dość kontrowersyjny, powiedziałam, niekoniecznie entuzjastyczny. Natomiast niesamowite jest to, jak się obserwuje dzieci, ponieważ one mają jeszcze taką świeżość spojrzenia i one widzą różne rzeczy, których nie widzimy my dorośli. Stoi taki maluch przed tym i mówi, o, jakie fajne, bo dorosły to odbiera jako śmieci. A dzieciak mówi tak, zobacz, a tam jest ciężarówka i rower, i gitara, o, i kosz na śmieci, o, i kawałek zjeżdżalni. Krótko mówiąc, ten obiekt jest wykonany z przedmiotów. Staraliśmy się pozyskać takie przedmioty związane z rekreacją, czyli jak gdyby z tym terenem, ze Strzeszynkiem, ale ze swoją historią, czyli gdzieś z lat 80. I dlatego fragment roweru jest stary, mamy nawet tam zamontowany kawałek takiego roweru wodnego, których już teraz się nie produkuje i już się ich nie widuje na wodach jezior, z takimi metalowymi płozami, niebiesko-zielony obiekt. No i są elementy placu zabaw, grilli, różnych przedmiotów, które są związane z rekreacją. Idea artysty była taka, że obraz się nazywa obraz pożerający narzędzia rekreacji. Tutaj to słowo narzędzia jest dosyć istotne, dlatego że ono mówi o tym, że tak naprawdę, żeby się zrelaksować, wypocząć i naładować, że się tak kolokwialnie wyrażę, akumulatory, my potrzebujemy coraz więcej gadżetów i sprzętu. Potrzebujemy narzędzi rekreacji. My już nie potrafimy wypoczywać bez jakiegoś tempometru, urządzeń, które mierzą nam puls, kiedy biegamy i naszą efektywność w tym bieganiu, znaczy ile kalorii spaliliśmy, ile kilometrów przebiegliśmy, jak szybko, czy też jak to wszystko razem zrobiliśmy na rowerze. Czyli krótko mówiąc, rekreacja zaczyna być jak gdyby takim, co zauważył autor tej pracy, jak gdyby już nie odpoczynkiem, tylko kolejnym zadaniem do wykonania. Czyli jak gdyby taką kolejną opresją. Tak? Musimy iść do pracy, musimy nie wiem, zawieźć dzieci do szkoły, gotować obiad i jeszcze musimy być fit i wyglądać świetnie i uprawiać te wszystkie sporty. Tymczasem być może wystarczy się położyć na trawie. Znaczy ja nie twierdzę, że jestem wrogiem aktywnego spędzania wolnego czasu. Wręcz przeciwnie. Sama dużo chodzę na spacery i lubię to. Natomiast rzeczywiście nie dajmy się wpędzić w jakąś taką obsesyjność. Być może, że rzeczywiście nie są nam potrzebne oddzielne koszulki do biegania, oddzielne dojazdy na nartach, a jeszcze oddzielne dojazdy na rowerze. To obrastanie gadżetami, również takimi, które dotyczą sportu i rekreacji, jest dosyć przerażające. Mamy coraz więcej przedmiotów i one nas zaczynają chyba przytłaczać. I dorośli, którzy siadują tutaj właśnie na tarasie na kawkę, już teraz inaczej na ten obiekt patrzą. Znaczy, myślę, że to też jest tak z tą sztuką współczesną, że jak zaczynamy jej się przyglądać i zaczynamy myśleć, co tak naprawdę to jest i dlaczego tak, a nie inaczej, to ona staje się dla nas taka oswojona, zrozumiała i sensowna. No a poza tym też ma ten obiekt taki walor, że z tyłu za płótnem wśród tych przedmiocików zamontowanych tam najwyraźniej gnieżdżą się ptaki, bo ciągle tam siadają, wlatują, wylatują i to jest bardzo
bardzo sympatyczne, bo od czasu do czasu z obrazu jeszcze dochodzi świerekotanie. Sławek Sobczak wykonał tutaj obiekt, który jest niesłychanie prosty, a mianowicie jest to kamień, stanowi napięcie struny, która przenosi dźwięk. To, co słyszymy, to jest dźwięk wzmacniacza, tego dźwięku, który wydaje kamień na strunie, który właśnie jest naprawiany i dlatego tak troszeczkę burczy. I to jest zupełnie niesłychane, ponieważ kamień nam się kojarzy z czymś, co milczy. A Sławek Sobczak zrobił obiekt, który spowodował, że ten kamień wydaje dźwięki. Struna jest napięta pod tym kamieniem i właściwie wystarczy, że uderzą krople deszczu, albo usiądzie ptak, albo ktoś trąci kamień albo strunę, to on gra bardzo pięknie, nie tak jak teraz słychać, bo zepsuł się wzmacniacz, że właśnie jest naprawiany i stąd ten jakiś taki drażniący trochę dźwięk. Rzeźba nazywa się, czy też obiekt właściwie nazywa się naprężeniem. Tytuł sugerowałby o tym, że ten obiekt odnosi się do tego, co wynika z napięcia, z jakiegoś rodzaju konfliktu, ale też jest też tak, że bardzo istotną symbolikę w tym obiekcie ma kamień, który jest ogromny, waży ponad 100 kg i my stereotypowo też przyzwyczailiśmy się myśleć, nawet są takie frazy językowe, mówi się milczy jak kamień, albo jest martwy jak kamień. Tymczasem każdy kamyk, nawet ten najmniejszy, który gdzieś tam się turla pod naszymi stopami, on ma swoją bardzo ciekawą najczęściej historię, ponieważ on jakoś powstał, potem coś się z nim działo, leżał w wodzie albo zdarzało się, że na przykład był fragmentem jakiejś skały i potem od niej odpadł, albo był fragmentem jakiejś budowli, a poza tym też każdy kamień ma niezwykle interesującą strukturę. Każdy kamień jest inny, jeden jest gładki, jeden ma ciepłą strukturę, inny jest chłodny, są białe, czarne, ale też szare, szaro-bure, żyłkowane w różne wzorki, czerwone, różowe, są przepiękne. I to wszystko, ta cała struktura kamienia i jego wielkość, i jego ciężar, i to, czy jest chłodny, czy jest ciepły, i to, czy jest gładki, czy jest szorstki, i to, czy jest gładki w sensie koloru, czy też jest przebarwiony, to wszystko opowiada bardzo ciekawą historię. I tę historię kamienia Sławek Sobczak właściwie przeniósł na dźwięk, podłączając ten kamień do struny, która to struna przy najlżejszym dotknięciu wydaje dźwięk, jak gdyby zwracając też uwagę na opowieść kamienia. Taka poetycka praca. Ja ją bardzo lubię, bo jest bardzo taka skromna wizualnie, bardzo czyściuteńka, a jednocześnie bardzo, myślę, ciekawa. W każdym momencie można przyjść sobie te prace pooglądać, ale najbardziej naturalną formą oglądania tych rzeźb jest po prostu spacer. To jest piękny teren, jest jezioro, jest las, są łąki, jest cisza. Jest to takie miejsce, gdzie naprawdę będąc w Poznaniu, 20 minut drogi samochodem od Starego Rynku, można poczuć się, jakby się było na wakacjach na łonie natury. Przyjść na spacer, pooglądać, jak pięknie wyglądają drzewa, jak różnego kształtu są ich liście i jak w różnych odcieniach zieleni, a przy okazji spotkać kilka obiektów artystycznych i też sobie na nie popatrzeć. Taka jest idea.
Wakacyjny spacer. Naszą przewodniczką po Visual Parku nad Jeziorem Strzeszyńskim była jego pomysłodawczyni Katarzyna Jankowiak-Gumna. Pogoda zapowiada się wyśmienicie. Warto się wybrać nad Jezioro Strzeszyńskie i pozwiedzać niezwykłe obiekty na terenie Visual Parku. I oczywiście też zajrzeć na eko-łąkę edukacyjną. Wszystkie atrakcje są nieodpłatne, a dzieciakom i sobie można sprawić wiele radości i złapać trochę oddechu, nawet nie wyjeżdżając na urlop. Wszystkiego dobrego, pogodnego i do usłyszenia w kolejną sobotę. Wanda Wasilewska. Thank you.
sobie, we mnie też. Kryje się nutę, czai dźwięk, który nim nas rozbudził świt. Unosił gdzieś w kosmiczny byt. Nie tylko we mnie, w tobie też kryje się nuta, czai dźwięk, o którym kiedyś szeptał Bóg, że dzięki niemu słyszeć mógł. Nasz psalm. Nasz psalm.
Zagraj dla ziemi.